Powiem się szczerze, nie powiem, że w ogóle tego nie pamiętam. Tej sytuacji, ani tego kazania. Ale faktycznie mogę się spodziewać, że mogę mówić o dębach. Tak, a dzisiaj będzie ten mały wątek przyrodniczy, czyli będzie o kopytach. Niech nie pozostanie tutaj nawet kopyta. Czy ktoś z was w ogóle kojarzy, kto to powiedział w Biblii? Niech ktoś powie. Nie podnosić ręki, tylko powiedzieć.
Mojżesz.
To prawda, powiedział te słowa Mojżesz i może to brzmi trochę intrygująco, nie wiesz do końca o co chodzi, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym moim słowie nie będzie to już żadną tajemnicą, zrozumiemy głębiej co to znaczy, dlatego że chcę mówić o historii wyjścia Izraela z Egiptu, do tej historii się odwoływać, dlatego że ona jest przebogata w różnego rodzaju, na różnych płaszczyznach przekaz tego, co Bóg czyni również w naszym życiu. I ta historia, która miała wtedy miejsce, to nie jest tylko tak czytać księgi historyczne, ale tak naprawdę ona w proroczy sposób dzieje się w naszym życiu, powtarza się wciąż, nic nowego pod słońcem. I ta historia wyjścia Izraela z Egiptu ma miejsce w naszym życiu, jeśli chodzi też o nasz rozwój, wędrówkę do ziemi obiecanej, do życia w obfitości, czy to nieba, na różnych płaszczyznach na to patrząc. Więc wchodząc w tą księgę, chcę przeczytać różnych parę fragmentów, żeby tak wyrywkowo pokazać wam na pewną rzecz, którą my w czasie tej drogi, tego procesu, w którym jesteśmy, procesie zmiany, w którym Bóg nas wprowadza życie w obfitości, my również się mierzymy. I czytamy zaraz w pierwszym rozdziale taką historię i takie słowa, że po Józefie pojawił się nowy król, nowy faraon i stwierdził, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie czytając, stwierdził wobec swojego ludu, Izraelici przerośli nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze, ukróćmy ich rozwój. Bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. 10 werset. I to jest, wiemy, że Egipt jest obrazem tego świata, a faraon jest obrazem diabła i widzimy jego postępowanie wobec ludu Bożego i to, w jaki sposób on chce zatrzymać rozwój twój i mój, Bożego ludu, Bożego Kościoła. Postąpmy z nimi mądrze, ukróćmy ich rozwój. Niech się nie rozwijają, żebyś ty się nie rozwijał. Jeśli ciebie nie idzie zatrzymać, to chociaż spowolnić. W jakikolwiek sposób, ale ciebie próbować zatrzymać, żebyś nie zdobył pełnego swojego dziedzictwa. Żebyś nie zdobył całej tej ziemi obiecanej, którą w Bogu, w Chrystusie jest dla ciebie do zdobycia. Więc ukróćmy ich rozwój. Zatrzymajmy ich w tej sferze wpływów Egiptu, których nie ma nadziei na jakąkolwiek zmianę i tak dalej. Bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam. Dobrze wiemy, list do Efezjan nam o tym mówi, że my nie walczymy z ludźmi, ale z tymi pierwiastkami zła, które są w sferach niebieskich. Więc nie chce diabeł, żebyśmy my wystąpili przeciwko niemu, żebyśmy zmienili naszą mentalność ludzi biernych, ludzi, którzy są może, jak w Egipcie, niewolnikami byli Izraelici, w mentalność wojowników, tych, którzy walczą i stanowią zagrożenie dla diabła. Dlatego jemu chodzi o to, jak czytamy w tym 10 wersecie, zróbmy wszystko to, żeby nie opuścili naszych granic. Żeby pozostali w naszych granicach, żeby to nasze życie było ograniczone tymi rzeczami, które diabeł chce nas zamknąć. W jego granicach, nie w naszych granicach, czy które my sobie wytyczymy w jakikolwiek sposób, ale w jego granicach, żeby ograniczyć nas w jakikolwiek sposób, tylko się to da. I kiedy patrzymy dzisiaj na świat, to widzimy, już te rzeczy widać, że nic nowego pod słońcem i diabeł na różne sposoby próbuje ograniczyć ludzi, a szczególnie Bożych ludzi. Nie w ostatnim czasie poruszyła historia kobiety z Anglii, która 3 razy stanęła wobec sądu, była aresztowana, miała zapłacić jakieś kary, dlatego że w duchu modliła się w pobliżu kliniki aborcyjnej. Nie wolno tego robić. Nie wolno jej tego było robić. Koniec końców sąd stanął po jej stronie, ale zobaczcie, co się dzieje. Nie wolno nawet już w myślach się pomodlić. Chrześcijaninie, tobie nie wolno. Najlepiej nas zamknąć w kościółkach, jeśli już, i tam siedźcie cicho. Albo wczoraj słyszałem taką historię, która ma miejsce, niedawno miała miejsce w jednym ze zborów zielonoświątkowych w Stanach Zjednoczonych. Przyszła do pastora kobieta, powiedziała, że jest lesbijką i powiedziała, czy może, czy kościół ją przyjmie. I pastor powiedział, że w tym kościele przyjmujemy wszystkich ludzi. I ciebie jak najbardziej przyjmiemy. Ale chcę ci zaznaczyć, że nie zaakceptujemy twojego stylu życia i będziemy cię zachęcać do nawrócenia, bo w Jezusie Chrystusie jest zmiana. I ta kobieta wybiegła ze spazmem z kościoła, bo poczuła się, że zagrożone jest jej życie. Wywołała takiego rabanu, że przed kościołem każdą niedzielę trwały demonstracje ludzi, którzy byli przeciwko temu kościołowi, uznając, że ten kościół szerzy nienawiść. Z 900-osobowego zboru zrobiło się tylko 200 osób, bo ludzie zaczęli się bać przychodzić do tego kościoła. A żeby jeszcze było mało, to kilku innych pastorów z tego miasta stanęło również przeciwko temu kościołowi. Dlatego, że oni szerzą nienawiść. 20 lat temu bym sobie nie wyobraził takich sytuacji w Polsce, ale dzisiaj coraz łatwiej mi sobie wyobrazić, że może przyjść moment, może już niedługo, być może za parę lat, że my również możemy stanąć wobec podobnej sytuacji. W każdy możliwy sposób, byle tylko ograniczyć, żeby nas zamknąć w granicach, żeby Kościół siedział cicho, jak mysz pod miotłą, żeby nie miał w sobie ducha walecznego. Dlatego też postawiono nad Izraelem przełożonych odpowiedzialnych za przymusowe roboty, nakładali oni na lud ciężkie zobowiązania. Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się liczny i znaczący. Z drugiej zaś strony coraz wyraźniej dawało sobie znać niechęć do Izraela. Czy my również tego nie widzimy? Że różnego rodzaju przepisy, tak, w systemie tego świata próbują ograniczyć ludzi, narzucić na nas dodatkowe różne elementy, które nas obciążą i tak dalej. Ale to, co jest piękne, to tu jest powiedziane, że im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący. I tak naprawdę Kościoła Bożego nic nie powstrzyma w rozwoju. Nic nas nie zatrzyma. Historia mówi, że tam, gdzie Kościół jest tępiony, im bardziej jest prześladowany, tym bardziej się rozwija. Tym bardziej się rozwija, bo DNA, które Kościół ma w sobie, to DNA Chrystusowe, jest nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania. I Faraon jedną z rzeczy, którą zrobił, to kazał zabijać dzieci. Czy my dzisiaj tego też nie widzimy? Mówi się, niektórzy ludzie liczą, że rocznie jest dokonywane 40 milionów aborcji. To żadna wojna tyle nie pochłonęła ofiar, co ten sposób. Ale czy wy, czewie, czy wy sami też nie doświadczyliście śmierci? Żeby zabić, tak? Żeby uderzyć w pasterzy, żeby uderzyć w ludzi Bożych w każdy możliwy sposób. Niektórzy mogą umrzeć fizycznie, ale być może żyjesz, ale w tobie zostało coś zabite. Pragnienie, które miałeś, marzenie, które miałeś od Boga, przyszło coś do takiego, do twojego życia, że to zostało w tobie zabite. I Bożym sposobem rozwiązania tej sytuacji jest powołanie człowieka. Bóg powołuje Mojżesza, żeby wyprowadził lud z Egiptu. I Pan mówi w 3 rozdziale od 7 wiersza, czytamy, Pan mówił, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie, usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy, znam jego cierpienia. Czy Bóg dzisiaj, kiedy patrzy na ludzi żyjących w naszych miastach, czy Bóg nie słyszy krzyku, może czasami niemego ludzi, którzy cierpią, którzy dzisiaj może jeszcze, tak my to powiemy, że są niewierzący, ale tak naprawdę należą do Bożego ludu. Bóg ich przeznaczył do tego, żeby oni byli w Królestwie Bożym. Wstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela, z Egiptu. Pan mówi, wstąpiłem, dlatego ty, Mojżeszu, teraz idź. I my dzisiaj w Chrystusie Jezusie jesteśmy typem Mojżesza. Dlatego, że Mojżesz sam w sobie jest typem Chrystusa, a my jako ciało Jezusa Chrystusa, dzisiaj jako Jego Kościół, jesteśmy w Chrystusie również tak samo powołani do tego, żeby wyprowadzać ludzi z tego symbolicznego Egiptu, ich grzechów, ich niewoli, ich miejsca bez nadziei do ziemi obfitującej, którą mamy w Chrystusie, który przynosi do nam życie w obfitości. Więc my dzisiaj też jesteśmy posłani. Teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. I ja tutaj słyszę podobne słowa, które wypowiedział Jezus w Ewangelii Mateusza na koniec, w 28 rozdziale. Idźcie, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, szczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a odtąd ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest też nasze powołanie i twoim powołaniem, nas jako Kościoła, ale też każdego z nas jako tej cząstki ciała Chrystusowego, jest to, żeby iść i wyprowadzać ludzi z egipskiej niewoli. Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? I być może ja tak miałem i ty tak masz. Może wciąż, albo miałeś, a może masz jeszcze, że zadajesz takie pytanie, kiedy słyszysz o wezwaniu, że ty jesteś też wezwany, a ty się pytasz, ale dlaczego ja? Dlaczego ja? Kogoś innego, Panie, poślij. Ktoś inny się bardziej nadaje ode mnie. Mojżesz doświadczył porażek, kiedy chciał pomóc Izraelitom 40 lat wcześniej, to poniósł porażkę i być może ty też się sparzyłeś i myślisz, ja się nie nadaję do tego, niech ktoś inny idzie, ktoś, kto jest lepszy ode mnie. Ale Bóg mu odpowiada. Wtedy usłyszał, dlatego, że jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. I ta Boża odpowiedź, dlaczego mnie posyłasz? Bo ja jestem z tobą. Tak, te słowa z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus powiedział, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, w tym dziele, kiedy będziecie iść i czynić narody uczniami. Więc to jest ta odpowiedź Boża, która wystarczy nam. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Idź, gdziekolwiek cię posyłam, bo ja jestem z tobą. I to nam wystarczy. Kiedy On jest z nami, nie ma rzeczy niemożliwych. Więc Mojżesz się pyta dalej, ale co ja mam powiedzieć tym ludziom? A Bóg im mówi, powiedz, że jestem. Czyli, że jestem Jahwe. Jestem, który jestem. Że jestem. I widzę w tym taki obraz tego, że my również jesteśmy powołani do tego, żeby zademonstrować ludziom Bożą obecność. To, że On jest żywy w naszym życiu. Nie, że Bóg to jest tylko po prostu pewna rzecz, którą sobie przyjęliśmy, pewną koncepcję, bo w coś trzeba wierzyć, niektórzy ludzie mówią. Ale dlatego, że my znamy żywego Boga. I że przez nasze życie przebija się ten żywy Bóg. Jezus, który jest w nas. I On objawia przez nas to imię Jestem. Jestem. I masz powiedzieć, Bóg mówi Izraelitom, oto zajmę się wami i tym, jak was traktowano w Egipcie. Oznajmiam, że wyprowadzę was z tej niedoli w Egipcie do ziemi opływającej w mleko i miód. Czy to nie jest Ewangelia? Że Bóg zajmie się nami, że On to zrobił w Jezusie Chrystusie na krzyżu Golgoty, że wyprowadził, jest gotów wyprowadzić nas z niewoli naszych grzechów i wprowadzić do ziemi mlekiem i miodem płynącej do życia w obfitości w Chrystusie Jezusie. Więc to jest nasze powołanie, ale też Bóg od razu zapowiada Mojżeszowi, ja wiem, że król Egiptu nie pozwoli wam iść, chyba że zmuszony mocną ręką. Wyciągnę więc rękę, uderzę Egipt przeróżnymi cudami, których dokonam w tym kraju. I wtedy Faraon was wypuści. To nie jest wcale takie proste. To nie znaczy, że to przyjdzie łatwo, gładko i po grudzie. O nie, diabeł nie puści ludzi tak łatwo ze swoich łap. Nie wypuści tak łatwo ludzi. I Bóg to od razu zapowiada, że my też doświadczamy oporu. Być może głosiłeś nieraz Ewangelię i ciągle napotykałeś opór i jeszcze raz opór. Ale potrzebujemy w tym wytrwać. W piątym rozdziale czytamy, że jednym z kolejnych sposobów działania szatana jest to, kiedy Mojżesz stanął już przed Faraonem. Dlaczego Mojżeszu i Aaronie chcecie lud odrywać od dzieła? Marsz do jarzma! Marsz w kolejne obciążenia. I dodał, akurat teraz, gdy ten motłoch jest tak liczny, wy mu chcecie robić przerwę od przymusowych robót? Jeszcze tego samego dnia Faraon rozkazał poganiaczom i dozorcom ludu: przestańcie dostarczać ludowi słomy do wyrobu cegieł, niech teraz sami chodzą i zbierają ją sobie, lecz ich dzienna norma wyrobu cegieł ma pozostać bez zmian. Żadnych ulg, to z lenistwa pokrzykują sobie, chodźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Dla Faraona to były bzdury. Dla nas to jest żywe słowo Boga. Dzisiaj Ewangelia nadal dla wielu ludzi jest głupotą. Ale zobaczcie ten sposób działania diabła, który nadal możemy obserwować w świecie. Jak zdusić pragnienia ludzkie? Jeszcze cięższa praca. Niech nią będą zajęci. Obciążyć. Niech się tym zajmą. Niech nie mają czasu pomyśleć. Dzisiaj to, co ludzie najczęściej mówią, myślę, że to jest jeden z najczęstszych tekstów, który wychodzi z ust ludzkich. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Jestem zajęty. Muszę jeszcze to zrobić, tamto zrobić. Ci, którzy są starsi, pamiętają, że kiedyś się żyło jakby wolniej. Dzisiaj natłok różnych zajęć, tylko po to, żebyś nie miał czasu nawet pomyśleć nad sobą, zastanowić się nad swoim życiem, zatrzymać się. Nawet dzisiaj można powiedzieć, są badania, które mówią, że ludzie coraz więcej czasu spędzają w świecie smartfonów, scrollują ileś godzin nawet dziennie i badania wykazują, że to ogłupia ludzki mózg. Bo nie ma człowiek czasu, żeby w chwili przerwy, to zaraz telefon i coś tam przeglądać, zamiast pomyśleć, bo może w tych myślach usłyszeć Boży głos. Więc zająć człowieka czymkolwiek, żeby tylko był zajęty. A było to skuteczne, bo w 6 rozdziale, 9 wersecie czytamy, że kiedy Mojżesz przemawiał do Izraelitów, oni nie słuchali Mojżesza z powodu zniechęcenia oraz ciężkiej pracy. Nie słuchali Mojżesza, bo byli zniechęceni, czy inni tłumaczą zniecierpliwieni i z powodu ciężkiej pracy. Może dzisiaj ty również jesteś tutaj na tym miejscu, ale tak naprawdę nie słyszysz, co do ciebie Bóg mówi, bo jesteś tak bardzo zniechęcony i obciążony. I nie widzisz punktu wyjścia, możliwości wyjścia z tej sytuacji. Potem w tej historii jest wiele plag, kiedy Mojżesz ileś razy przychodził wciąż przed Faraona, a ten, tak jak Bóg zapowiedział, że zatwardzi serce Faraona, ten wciąż mówił: nie puszczę, nie wypuszczę. My może dzisiaj nie będziemy chodzić do prezydentów miast i na miasta zsyłać plagi. Chociaż ta historia wydarzy się ponownie, bo tak jak Mojżesz i Aaron chodzili przed tron, czy przed Faraonem się stawiali, tak Apokalipsa nam mówi, że pewnego dnia dwóch świadków wystąpi i będą ziemię nękać wieloma plagami. I ludzi będą mieć ich dosyć. Więc ta historia w pewien sposób się powtórzy, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to na to, że my również doświadczamy oporu, że możemy czasami jakby walić głową w mur i wydaje się, że ludzie nie chcą się nawrócić. Może wielokrotnie próbowaliśmy, a jakby słyszymy ten diabelski śmiech: nie puszczaj, nie wypuszczaj. Ale przychodzi moment zmiękczenia, kiedy Faraon zaczyna ustępować. I czytamy w 10 rozdziale, 8 wersecie i dalej. Gdy Mojżesz i Aaron znów stanęli przed Faraonem, powiedział on do nich: idźcie, służcie Panu, waszemu Bogu. Powiedzcie mi jednak dokładnie, kogo ze sobą chcecie zabrać. Mojżesz odpowiedział: pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starszymi, pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, pójdziemy z naszymi owcami i z naszym bydłem, ponieważ będzie to dla nas święto na cześć Pana. Faraon na to: będzie owszem, Pan razem z wami, jeśli was wypuszczę, was i wasze dzieci. Uważajcie, bo zaraz spotka was coś złego. Jeszcze czego? Chcecie iść? To niech idą mężczyźni, niech służą Panu, jeśli im zależy. I wypędzili ich od Faraona. On zaczyna ustępować, Faraon, i chce wysłać tylko mężczyzn. To jest mądre postępowanie z takiej perspektywy Faraona. Niech tylko idą sami mężczyźni, a ich serce zostanie w Egipcie, bo tam będą ich bliscy. Czy my nie widzimy w pewien sposób cień tego postępowania Faraona dzisiaj, w takiej mentalności, czy takim przekazie, który mówi, no dobra, jak już się nawróciłeś i chcesz służyć temu Bogu, to sobie służ, ale cicho o twojej wierze. To jest indywidualna sprawa każdego. Każdy zachowaj to dla siebie. Nie dziel się tym. Innych nie ciągnij za sobą. Czy nie słyszymy te czasami taki głos, który się pojawia? Zachowaj swoją wiarę dla siebie, ale nie dziel się nią. Nie dziel się nią. I potem kolejna plaga. I tu się pojawią te słowa, które są tytułowym dla dzisiejszego kazania. Czytamy dalej od 24 wersetu, że kiedy ponownie Faraon wezwał Mojżesza, oznajmił, idźcie, służcie Panu, zostawcie tylko owce i bydło, dzieci mogą iść z wami. Mojżesz jednak powiedział, czyżbyś więc chciał dać nam zwierzęta na ofiary rzeźne oraz całopalne, byśmy mieli z czego przygotować je Panu naszemu Bogu? Zatem i nasz dobytek musi pójść razem z nami, nie pozostanie tu nawet kopyto. Bo to z Niego weźmiemy, aby usłużyć Panu, naszemu Bogu, a my sami nie wiemy, jak mamy to uczynić, dopóki nie znajdziemy się na miejscu. Lecz Pan znów zatwardził serce Faraona, także on odmówił wypuszczenia ludu. Faraon wygonił zatem Mojżesza, precz stąd wybuchnął. I pamiętaj, nie pokazuj mi się więcej na oczy, bo jeśli jeszcze raz do mnie przyjdziesz, to tylko po to, by umrzeć. Dobrze to ująłeś, odpowiedział Mojżesz. Już więcej cię nie zobaczę. Kolejny sposób, na który Faraon próbuje ustąpić, to mówi, no dobrze, idźcie, weźcie swoje rodziny, ale zostawcie swoje zwierzęta. Zostawcie swoje zwierzęta. O co tu chodzi? Zwierzęta to było ich utrzymanie, to był ich majątek, to była część ich życia, spora część ich życia, ich praca, być może dla wielu ich pasja, ich sposób bycia, ich sposób życia. I tu chodzi o coś takiego, dobrze, jak już musisz iść i nie idzie ciebie zatrzymać, to służ sobie Bogu, ale pewną część, znaczącą część twojego życia zostaw pod wpływem Egiptu, pod wpływem tego świata. Czy my nie znamy również takiego sposobu myślenia, który próbuje się nam czasami, a może i częściej, wbić do głowy? I który widzimy w życiu wielu ludzi. No dobrze, skoro musisz służyć temu Bogu, to idź tą niedzielę do kościoła. Ale od poniedziałku wracasz do pracy i żyjesz tam, tak jak żyją wszyscy inni w świecie. Życie według podwójnych standardów, o to tu chodzi. Dobrze, w niedzielę bądź w kościele, ale od poniedziałku żyjesz dalej bezbożnym życiem, który jest pod wpływem tego świata i zachowuje się tak samo, jak wszyscy inni ludzie. O to chodzi diabłu. Żeby zostawić zawsze część naszego serca w Egipcie, w tym duchowym Egipcie, w jaki sposób w tym systemie tego świata. Ale mi się bardzo podoba ta odpowiedź Mojżesza. Oj, bardzo mi się ona podoba. Nie zostanie tu nawet kopyto. Nie zostanie tu nawet kopyto. Bo słyszę w tej odpowiedzi Mojżesza pewną bezkompromisowość, pewną nieustępliwość. Ani na krok nie ustąpię. Ani na krok. Nie zostanie tu nawet kopyto. Ja się wcale nie dziwię reakcji Faraona, że powiedział ostatni raz stoisz przed moimi oczami. Jak cię zobaczę jeszcze raz, to cię zabiję. Diabeł nie lubi takich ludzi pewnych, pełnych pasji, bezkompromisowych, którzy nie ustąpią. Którzy nie ustąpią. I cóż to kopyto tak naprawdę znaczy? Skoro zwierzę było częścią ich życia, bo oni żyli z tych zwierząt. Byli ludem pasterskim. To było ich życie. Ich codzienność. Dzisiaj być może coraz częściej można spotkać ludzi, którzy w życiu na własne oczy owcy nie widzieli. Więc dzisiaj to może być wydawać się nam takie... Nie rozumiemy może nawet do końca, o co chodzi. Ale jeśli przyjmiemy to, że zwierzę przedstawia część życia tych ludzi, a kopyto przedstawia jakiś mały wycinek tego zwierzęcia, czyli mały kawałek ich życia tak naprawdę. To co chciał powiedzieć Mojżesz w w tym sformułowaniu, w tym zdaniu, że nie pozostanie tu nawet kopyto, to chciał innymi słowy powiedzieć to, że nie pozostawimy pod wpływem Egiptu nawet małego kawałka z naszego życia. Nawet małego kawałka z naszego życia. Nawet najmniejszego kawałka z naszego życia nie pozostanie pod wpływem Egiptu. Wszystko, co mamy, wszystko, kim jesteśmy, będzie służyć Bogu i będzie do Jego dyspozycji. Będzie do Jego dyspozycji. W jakikolwiek Bóg sposób zechce nas użyć. Tu nie chodzi o to, że 99% Bogu, ale sobie 1% zatrzymasz dla siebie i powiesz, to jest moje i tego proszę mi nie ruszać. To jest jakiś taki fragment mojego życia, który jest tylko dla mnie i Panie Jezu, najlepiej tam w ogóle nie wchodź. Bo ja nie chcę, żebyś tam wchodził, nie chcę, żebyś tam był, bo to jest moje. I być może dzisiaj nikt z nas, albo niewielu ludzi, hoduje jakieś zwierzęta, jakąś trzodę chlewną, jakieś bydło i ten przykład może być bliższy. Ale kiedy rozumiemy to, że kopyto obrazuje coś, co masz, to taki inny przykład podam. Dzisiaj mówi się, że ludzie coraz więcej czasu spędzają przed smartfonami. Młodzież podobno ileś godzin dziennie spędza czasu przed smartfonem. Więc jeśli smartfon reprezentuje to, co masz, taką powiedzmy owcę, to to kopyto to będzie coś takiego, że w twoim telefonie jest na przykład gra, która Bogu się nie podoba, a ty w nią notorycznie na przykład grasz. I zamiast to służyć Bogu, to nie służy to Bogu, a może ciebie nawet zanieczyszcza. Czy z Jezusem byś zagrał w tą grę, albo coś oglądał z Jezusem? Bo wiesz, że nie. Ale tak, to jest ten twój czas, który spędzasz i masz ten kącik, w którym nie chcesz puścić Jezusa, bo chcesz to zachować dla siebie. Więc nie zostanie tu nawet kopyto. I to oddanie się Panu, ta gotowość, żeby dać wszystko Bogu, jak do dyspozycji, w jakikolwiek Bóg sposób zechce to użyć, to jest coś, czego my potrzebujemy, tej postawy. Ja ją widzę na przykład taką lekcją, przykładem negatywnym. Jest pewien król Izraela, kiedy przyszedł do starego Elizeusza i Elizeusz kazał mu wziąć strzały i mówił do króla, uderznij mi w ziemię. I czytamy, że ten uderzył 3 razy i zaprzestał. I prorok stary się zdenerwował i powiedział, miałeś uderzyć 5 albo 6 razy. To wygrałbyś tą wojnę z twoimi wrogami, a tak wygrasz tylko 3 bitwy. Niezdecydowanie, brak pewności, nieprzekonanie sprawiło, że ten człowiek odniósł tylko częściowe zwycięstwo, częściowy sukces w swoim życiu. Kiedy widzimy takiego Jakuba, który mówi, nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz, to w nim jest ta sama pasja. Kiedy widzimy takiego Elizeusza, który, kiedy Eliasz miał być wzięty do nieba, mówił, nie opuszczę cię, nie odejdę od ciebie nawet na krok, dopóki twoje namaszczenie nie stanie się udziałem również mojego życia. Kiedy widzimy takiego Jozue, który, kiedy Mojżesz stawał przed w namiocie spotkania i przybywał w Bożej obecności i kiedy Mojżesz wychodził z tego namiotu, Jozue wchodził do tego namiotu i przybywał w obecności Bożej, bo bardzo pragnął Boga. Ja się wcale nie dziwię, że to właśnie Jozue wprowadził Izraela do ziemi obiecanej. A wtedy czytamy, że reszta ludu stała z dala od namiotu spotkania, w pobliżu swoich namiotów. Oni nie chcieli się zbliżyć. Chcieli pozostać w kręgu swoich spraw, a niekoniecznie spraw Chrystusa. Więc dzisiaj w jakim miejscu jesteśmy? W jakim miejscu jesteśmy? Historia Izraela obrazuje pewien sposób życia, w którym również w naszym życiu może mieć miejsce. Czyli możemy pozostawać w Egipcie, a nawet jeśli wyjdziemy z tego duchowego Egiptu, tak jak Izrael, możemy nie wejść do ziemi obiecanej z powodu naszej niewiary i możemy wrócić na tą pustynię, krążyć w niej w kółko, a nawet jeśli zdobędziemy tą ziemię obiecaną, jak Izrael wszedł w drugim pokoleniu do ziemi obiecanej, nigdy nie zdobyli całości swojego dziedzictwa. Tylko część. I to często jest obraz naszego życia. Bóg ma dla nas przewidziany rozwój, życie w obfitości, ale to od naszej postawy, od naszego nastawienia zależy, w którym miejscu będziemy w naszym życiu. Oby nie w Egipcie, tak jak Izrael chciał wrócić do Egiptu, bo im było źle. Oby nie na pustyni, kręcąc się w kółko, aż na niej pomrzemy. Ale w ziemi obiecanej, gdzie zdobywamy nie tylko część, ale całe nasze dziedzictwo, które mamy w Chrystusie Jezusie. I Kościele w Tczewie. Ja wiem, że to jest też słowo do nas wszystkich, ale też i do was, że wy jesteście w takim miejscu, w którym Bóg chce, żebyście wyszli z pewnej sfery komfortu być może twojego życia i żebyś miał w sobie to nastawienie mojżeszowe, tą postawę, która mówi, nie pozostanie. W jakikolwiek sposób pod wpływem Egiptu, pod wpływem tych wartości tego świata, złych wartości tego świata, ale wszystko będzie ci służyć z mojego życia. Mówi się o Izraelitach, że oni wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. Dlatego wciąż myśleli o tym Egipcie i chcieli do niego wrócić. O czym dzisiaj ty myślisz? Co dzisiaj jest w twoich myślach? Jakie są to pragnienia? Bóg ma dla nas przewspaniałe dziedzictwo. I jest wiele rzeczy, które tutaj mają się wydarzyć, jeszcze zmienić. I Bóg ma dla was niezwykłe rzeczy. Ale napotkacie opór. Im trudniej, tym więcej Bożych cudów. Tym więcej Bożego działania. Ale jak ważne jest to, żebyś ty nie dał się zniechęcić, żebyś się nie poddał, tak jak tamci ludzie obciążeni. Być może, jeśli jesteś obciążony, jeśli jesteś tak bardzo zniechęcony, to wspomnieć warto na słowa Jezusa, który powiedział: wszyscy obciążeni, spracowani. Co macie zrobić? Przyjść do mnie i uczyć się ode mnie, bo jestem cichego, pokornego i łagodnego serca, a ja wam dam odpocznienie, ukojenie. Ale weźcie moje jarzmo. Moje jarzmo. Nie jarzmo Egiptu, nie marsz do jarzma, które Faraon narzuca, ale jarzmo Chrystusa Jezusa. Jeśli jesteś w takim miejscu, to możesz dzisiaj przyjść do Jezusa. Dać Mu przestrzeń do tego, żeby działał w twoim życiu. Żeby to On cię podniósł. Żeby to On dał ci swoje odpocznienie. Żebyś znalazł w Nim to ukojenie, bo ten świat będzie narzucać na nas coraz to kolejne obciążenia. I będzie ich zapewne coraz więcej. Dlatego, że my stoimy w Polsce przed tym wyzwaniem, żeby wyprowadzić Polaków z tego duchowego Egiptu, aby wprowadzić ich do ziemi obiecanej. I tak jak Księga Jozuego mówi o zdobywaniu ziemi obiecanej, wiecie albo nie wiecie, ale imię Jozue to jest to samo imię co Jezus. Więc możemy też powiedzieć, że to jest Księga Jezusa. Księga Jozuego to jest Księga Jezusa. Kiedy idziemy za Nim, On nas wprowadza do ziemi obiecanej, a coraz bliższe też jest Jego przyjście i moment, kiedy On nas prowadzi. Najpierw nas weźmie do góry, a potem stąpimy też na tą ziemię wraz z Nim, żeby ją zdobyć całą dla Chrystusa Jezusa, aby On tutaj na tej ziemi wreszcie już zapanował i ustanowił swoje królestwo. Ale dzisiaj, co jest w twoim sercu? I chciałbym, żebyśmy coś zrobili teraz. Chciałbym usłyszeć was głos. Proszę was. Chciałbym, żebyście powiedzieli te słowa. Nie pozostanie tu nawet kopyto. Teraz, jeśli ktoś nie rozumiał, co znaczą te słowa, to myślę, że teraz już wiecie, co one obrazują, co symbolizują i może dla ciebie te słowa nic nie znaczyły, ale teraz mogą nabrać znaczenia. Takiego symbolicznego znaczenia, że nic z twojego życia nie pozostanie pod wpływem Egiptu, ale wszystko oddasz do dyspozycji Bogu, aby mógł tego użyć jakkolwiek, kiedykolwiek zechce. Więc proszę teraz, chciałbym usłyszeć was głos. Niech to wypłynie z was.
Pozostanie tu nawet kopyto.
Nie pozostanie tu nawet kopyto.
Lepiej, ale może być jeszcze lepiej.
Nie pozostanie tu nawet kopyto.
I jeszcze raz, głośniej.
Nie pozostanie tu nawet kopyto.
Amen, nie pozostanie tu nawet. nawet kopyto, tak? To takie ćwiczenie. Ale wiecie, kiedy wypowiadamy pewne rzeczy, to coś też się dzieje w wymiarze duchowym. Tu nie tylko chodzi o to, że na moją prośbę dziękuję wam bardzo, żeście to zrobili jakby dla mnie, ale też chodzi o to, żebyście to zrobili dla siebie, dla tego Kościoła. Że wasze nastawienie w tym Kościele będzie takie, że tu nie pozostanie nawet kopyto pod wpływem świata. Ale zdobędziecie, że nic i nikt nie zatrzyma was, aż w tym mieście zostanie zdobyte całe dziedzictwo, które jest w Chrystusie Jezusie. Aż wszyscy ludzie, którzy tu jeszcze są, w tym mieście żyją, a dzisiaj są pod wpływem diabła, nie zostaną z tego wpływu wyrwani. I że wy ich wyprowadzicie. W Chrystusie Jezusie. Że ich wyprowadzicie. Że będą się tu dziać znaki i cuda. Pomimo oporu, który napotkacie, pomimo obciążeń i zniechęcenia, które na was jeszcze przyjdzie. A przyjdzie. I może będą trudne chwile. Może my też nie będziemy mogli się tak spotykać jawnie, bo będą nas oskarżać o to, że jesteśmy siewcami nienawiści. Chociaż tak naprawdę to my jesteśmy siewcami miłości. Ale jeżeli w nas pozwolimy, żeby Chrystus ukształtował tą postawę wojownika. Wojownika, który nie odpuszcza. Wojownika, który nie ustąpi ani na krok. To możemy być spokojni o to, co się wydarzy w tym mieście. A czeka was wiele zmian w najbliższych latach. Jestem tego przekonany, o tym przekonany, tego pewny, że wiele rzeczy się zmieni. Ale każda zmiana ma swoją cenę do zapłacenia. I mam nadzieję, że będziecie gotowi wszyscy ją zapłacić. Jako Kościół. Jako Kościół, który zdobywa wszystko, co jest w Chrystusie Jezusie. Powstańmy do modlitwy. Będziemy się modlić. I tak jak wypowiedzieliście te słowa, to teraz w modlitwie być może możesz to sam jeszcze powiedzieć, ale już nie na moją prośbę, ale gdzieś z głębi twojego ducha, że ty nie pozwolisz, żeby cokolwiek ukróciło twój rozwój. Nie dopuścisz do tego, żebyś został zniechęcony i żebyś się poddał. Ale że będziesz w ręku Pana, który jest wojownikiem, bo Chrystus jest wojownikiem, jest lwem z pokolenia Judy. To, że on jest barankiem, to jest tylko część jego natury. I być może masz w sobie baranka. Już coś z Jezusa, takiego barankowego. Jesteś łagodny i potulny i taki cichutki. Ale potrzeba też tej drugiej części Chrystusa w nas. Tej części lwa z pokolenia Judy. Lwa, który potrafi zaryczeć. Który nie będzie siedzieć cicho. Ale kiedy będzie trzeba, to walnie tą pięścią w stół. I powie, nie pozostanie tu nawet kopyta. Panie, Ty widzisz serca nas wszystkich. I my przychodzimy do Ciebie teraz. Całym Kościołem, Kościołami. Aby stanąć przed Tobą. Przyjmować Twoje słowo. Jeśli ktokolwiek jest zniechęcony, zdołowany, przybity i obciążony. To dzisiaj, Boże, niech w Tobie znajdzie ukojenie. Bo Ty czekasz z Twoimi wyciągniętymi rękoma. Żeby w życiu tych, w których może są teraz groby, w których umarło wiele rzeczy, wiele pragnień i marzeń, żeby te groby zamieniły się w ogrody. Bo Ty przynosisz zawsze życie. Przynosisz życie i to w obfitości. Więc podnieś wszystkich obciążonych i postaw nas w tym miejscu, które jest w Twoim sercu, że my i również za Mojżeszem, tak obrazowo, będziemy mogli powiedzieć, że nie pozostawimy ani kopyta w tym świecie. Jeśli nawet nasze życie już takie jest, to my, że również innych wprowadzimy w to samo miejsce. Że innych pociągniemy za sobą. Wyrwiemy ich z szponów diabelskich, z tego wpływu świata, aby ich wprowadzić do Twojego Królestwa, aby i oni posiedli całe swoje dziedzictwo, posiedli całą ziemię obiecaną, by nie błąkali się po pustyni. Byśmy mogli się zająć tymi wszystkimi ludźmi, a masz ich wiele jeszcze w tym mieście. Wiele masz jeszcze ludu w tym mieście. Dzisiaj być może chodzą po ulicach tego miasta i są w głębokiej rozpaczy. Ich dusza krzyczy i jęczy, A Ty, Boże, widzisz ten krzyk, czasami niemy. I oto masz tutaj tych ludzi. Masz nas, których chcesz i mówisz do nas. Idź. Posyłasz nas, abyśmy szli do tego miasta. Do naszych miast. Z Twoją Ewangelią. Że Ty chcesz się zająć nimi. Że Ty jesteś. Jesteś prawdziwym i żywym Bogiem. I że będziemy tak długo walczyć, aż wszystkich, których się da, wyrwiemy z tych naszych kochanych miast. Aż zobaczymy Polaków, naród polski, który pada na kolana przed Tobą i wielbi Twoje imię. Bo przychodzisz, Panie, i czasu jest coraz mniej. I na świecie będzie się coraz więcej dziać różnych dziwnych rzeczy, które będą coraz większym obciążeniem dla Twojego Kościoła. Ale w Chrystusie Jezusie jest w nas moc. Moc, której nic nie jest w stanie zgnieść. I przechowujemy ten skarb poznania Ciebie w naszych kruchych, glinianych ciałach, które są słabe. Ale w słabości moc Twoja się doskonali. I nic nie jest w stanie nas zmiażdżyć, nas powalić, a nawet jeśli nas powali, to my powstaniemy znów. Nic nas nie zmiażdży. Nic nas nie doprowadzi do rozpaczy, beznadziei. Chociaż my jesteśmy bezradni, to nie jesteśmy nigdy skończeni. Bo w Chrystusie dane jest nam zawsze zwycięstwo. Nie pozostanie tu nawet kopyto. W tym duchu będziemy szli i zdobywali dla Ciebie wszystko, co jest do zdobycia dla nas, gdziekolwiek postąpi nasza noga. Amen.